W Radio Zachód spotkanie z publicystyką i w studio nasi goście, publicyści związani z anteną Polskiego Radia Zachód, Krzysztof Chmielnik.
Dobry wieczór.
Adam Ruszczyński.
Dobry wieczór.
Daniel Sawicki.
Dobry wieczór, witam.
I Janusz Rzeczkowski. Kłaniamy się pięknie. Hubert Pietroński dzisiejszy program realizuje. Szanowni panowie, nie może być inaczej. Rozpocznijmy od reformy wymiaru sprawiedliwości, bo też dynamika zdarzeń jest w ostatnich tygodniach całkiem spora. Mieliśmy oczywiście z jednej strony stanowisko Sądu Najwyższego, teraz mamy stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy stanowisko Rady Europy. Mieliśmy odwiedziny pani Jourovej.
Tak, tak.
Pani komisarz tutaj w Polsce, więc sporo się dzieje. Także przecież spotkanie wczoraj wieczorem u pana prezydenta z parlamentarzystami, z szefami ugrupowań parlamentarnych. Dziś i także komentowane to wszystko przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
No i stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.
Wspominałem na ten temat.
Ale i Sądu Najwyższego.
Od tego zacząłem, panowie. Dobrze. Do meritum w takim razie. Czego dowiedzieliśmy się przez te dni? Czy widzicie, panowie, kierunek, w jakim zmierzają kolejne wydarzenia? Czego możemy się spodziewać? Krzysztof Chmielnik rozpocznie.
Mam takie wrażenie, że uczestnicy tej dyskusji, przynajmniej jedna część, nie zapoznała się z konstytucją i nie przeczytała jej. Gdyby się zapoznać z konstytucją i traktować ją jak instrukcję do obsługi pralki, czyli czegoś troszeczkę, czegoś, co powinno być proste i oczywiste, to tam jest wyraźnie napisane, jakie są prerogatywy pana prezydenta, Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego. I ja uważam, że powinniśmy otwartym tekstem mówić, że pani Gersdorf dokonała i Sąd Najwyższy dokonuje w Polsce zamachu stanu, bo to jest tak daleko wykraczanie poza swoje kompetencje, co niejako podsumował sam rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Laskowski, który powiedział, że prawo unijne jest ważniejsze od konstytucji. Jakby to oznacza według niego, że Sąd Najwyższy realizuje prawo unijne, a nie stoi na straży konstytucji.
Tutaj warto przypomnieć również stanowisko jednego z rzeczników Komisji Europejskiej, który także posunął się o jeden most za daleko, jak to jest komentowane, i zdecydował się na komentarz i stwierdzenie, czy Trybunał Konstytucyjny ma właściwości do tego, żeby podejmować rozstrzygnięcia, czy nie. Adam Ruszczyński.
Konstytucja żadnych wątpliwości tutaj nam nie dostarcza, bowiem w artykule 8 mówi: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza wprost, że nie uznaje ten dokument wyższości prawa Unii Europejskiej, a ta wyższość jest domniemywana przez sędziów Sądu Najwyższego i wyinterpretowywana rzekomo z traktatów podpisanych przez Polskę. Otóż sędziowie Sądu Najwyższego, przynajmniej tych trzech izb, które ostatnio wydały orzeczenie naruszające prerogatywy prezydenta państwa, sędziowie Sądu Najwyższego twierdzą, że oni to wyinterpretowali ze stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz spór jest nie tylko kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a prezydentem, Sądem Najwyższym i Sejmem, ale także jest to spór o to, czy jesteśmy w Unii Europejskiej suwerenni, czy też prawo Unii Europejskiej jest nadrzędne.
Bo posuwa się to wszystko w takim kierunku, tak, który wyklucza tę naszą suwerenność.
Dokładnie. Sędziowie Sądu Najwyższego okazuje się stanowią takie twarde jądro federalistów, bo mamy taką grupę z Guy Verhofstadtem w Parlamencie Europejskim. Oni są zwolennikami Stanów Zjednoczonych Europy i polscy sędziowie Sądu Najwyższego zaczynają iść wyraźnie w tym kierunku. Mhm. Tymczasem Unia Europejska jest zrzeszeniem suwerennych państw i to widać tak w kilku momentach. Mianowicie komisarzy do Komisji Europejskiej desygnuje kto? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sędziowie nie. To jest decyzja suwerennych państw. Jeżeli przyjrzymy się najwyższemu organowi władzy, takiemu dyrektoriatowi, to sprawują go szefowie państw, suwerennych państw. Tymczasem sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpychając się łokciami poprzez wydawanie kolejnych wyroków, a sędziowie polscy im w tym próbują pomagać przy pomocy pytań różnego rodzaju prejudycjalnych, środowiska sędziowskie próbują zawłaszczać coraz większe obszary, które do tej pory były, że tak powiem, scedowane na suwerena, czyli na wolę narodów wybieranych w demokratycznych wyborach. I teraz w to wszystko musi wejść Trybunał Konstytucyjny, który również zgodnie z Konstytucją Polską w artykule 188 jest wyraźnie napisane, że Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. Czyli tutaj możemy wywodzić bezpośrednio z konstytucji, że ten trybunał ma także moc
interpretacji tego,
interpretacji wszystkiego, tak także w stosunku do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo w artykule 191 mówi, że do Trybunału Konstytucyjnego może wystąpić także pierwsza
Panie
prezes
Sądu Najwyższego.
Panie
redaktorze, bardzo dziękujemy za te wykładnie, bo Adam Ruszczyński, tutaj musicie Państwo wiedzieć, z konstytucją przyszedł, z fiszkami zaznaczonymi. Właśnie. Daniel Sawicki, konsekwencje polityczne i to tło polityczne, bo oczywiście opozycja w tej chwili, w szczególności Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale nie tylko, pozycjonuje się po stronie właśnie Sądu Najwyższego i to Sąd Najwyższy wspólnie z, kto wie, czy nie większą jednak partią opozycyjną TVN po prostu supportuje i tę narrację próbuje Polakom narzucić.
No w ostatnich dniach jeszcze bardziej wyjaskrawiła się ta sytuacja, która polega po prostu na tym, że awantura wokół sędziów, wokół Sądu Najwyższego, wokół KRS jest potrzebna tylko i wyłącznie opozycji, żeby próbować zmienić w jakimś okresie w Polsce władzę. Nie chodzi absolutnie o to, żeby dokonać reformy, żeby środowisko sędziowskie w jakikolwiek sposób uległo oczyszczeniu, żebyśmy mieli w końcu normalne sądy, żeby nie zdarzali się sędziowie podbierający 50 zł, kradnący wiertarkę, żeby ci sędziowie przede wszystkim zajęli się tym, do czego są predestynowani. To znaczy siedzieć w sądzie i orzekać. Ja się cieszę, że Izba Dyscyplinarna dzisiaj znów obradowała, że dzisiaj znowu ta izba, która rzekomo jest nielegalna, tak jak pani profesor Gerda ze swoimi sędziami orzekła, wykonuje swoje obowiązki. Nic się w tym aspekcie, jak widać, nie zmieniło. Co ciekawe, każdy element tej układanki, który będzie polegał na deprecjonowaniu tej uchwałki Sądu Najwyższego, tych trzech izb tylko, tak, Sądu Najwyższego, nie podoba się całkowicie przedstawicielom Unii Europejskiej, a to, co pan redaktor stwierdził, że rzecznik od razu wyszedł, tak, na mównicę i zaczął deprecjonować to, co przedstawiła pani profesor szef Trybunału Konstytucyjnego.
Julia, tak? Przyłębska.
Julia Przyłębska, oczywiście, wyleciało mi z głowy. Od razu próbował zdeprecjonować Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, to jest niesłychane, ponieważ instytucja wybrana normalnym trybem, w której nic się nie dzieje, nagle
to
staje
pani
kością
w oku. Była dużo bardziej zachowawcza chyba po tych swoich.
Oczywiście, to co mówiła pani komisarz,
prawda?
Analizując jej słowa, to właściwie można powiedzieć, że tutaj przyjechała na jakąś wycieczkę, porozmawiać sobie z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych.
Tak, żeby dowiedzieć się więcej.
Dokładnie nieco, tak. Prawda? I żadne konsekwencje z tego dzisiaj nie wynikają. Spotkanie u pana prezydenta, które odbyło się wczoraj, ja myślę, że ciekawa formuła. Pan prezydent zaprosił do siebie wszystkich przedstawicieli.
A także po to, żeby nikt nie zarzucił prezydentowi, że nie chce na ten temat rozmawiać. To też, chociaż te sygnały, które płyną z kancelarii prezydenta, jednak wskazują na to, że prezydent podpisze ustawę, która została
przyjęta. Na pewno nie będzie
przyjęta.
Przełomu po tym spotkaniu, bo myślę, że prezydent jednak podpisze rzeczywiście tę ustawę. Widzę też, że po stronie opozycji nie ma jakichś twardych stwierdzeń, które by pojawiały się po tym spotkaniu. To sam jestem ciekaw dlaczego, bo zwykle były komentarze i to bardzo negatywne po każdym spotkaniu. Jeden taki komentarz, z którym się spotkałem, no Włodzimierz Czarzasty pozwolił sobie tak na bardzo niewybredny tekst pod adresem prezydenta, że ma, cytuję, no wyprany umysł przez PiS, no to jest bardzo nieeleganckie. Powiem tak, ja wolę mieć wyprany umysł niż czerwony, no to może tak bym stwierdził. Dobrze. Jest to bardzo nieeleganckie po prostu.
Krzysztof Chmielnik, jeszcze w tym temacie bardzo proszę.
Brutalnie odwołałem się do historii, a mianowicie praktyka wpływania na prawodawstwo z zewnątrz jest w Polsce praktykowana nie po raz pierwszy. W każdym razie warto jest przypomnieć ostatnie lata Rzeczpospolitej Szlacheckiej, okres jakby już rozbiorowy, kiedy to ambasadorowie rosyjscy i pruscy pływali na polskie prawo i pilnowali, żeby sąd w Polsce nie ustanowił prawa, które eliminowało liberum veto. Więc mamy tutaj powtórkę z rozrywki i musimy mieć świadomość, że Unia Europejska dokonuje na Polskę narzędziami prawnymi agresji, ponieważ nie bardzo udaje się wojskiem, bo tam wojska nie ma, nie bardzo udaje się gospodarczo, więc wyciągają miecz prawny i próbują rozwiązywać swoje dylematy unijne, federalistyczne za pomocą usłużnych sędziów.
Adam Roszczyński?
Sędziowie, przynajmniej ta grupa towarzyska sędziów Sądu Najwyższego skupiona wokół prezes Gersdorf, bo ja po tym, co się stało, straciłem całkowicie zaufanie do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy nie jest dla mnie od niedawna żadnym autorytetem, tylko jest pewnego rodzaju koterią polityczną, która próbuje wyprowadzić nas z Europy suwerennych państw, do której to Europy wstąpiliśmy, wyprowadzić w stronę czegoś, co możemy za Giffenhofstadtem nazwać Stanami Zjednoczonymi Europy. I to się dzieje wbrew polskiej konstytucji, jeżeli sędziowie w sposób otwarty mówią, że oni się czują bardziej sędziami europejskimi niż polskimi i dla nich sądem najwyższym jest Sąd Najwyższy w Strasburgu, no to mamy do czynienia z daleko posuniętym, powiedziałbym, zamachem stanu w stosunku do idei suwerennego państwa polskiego.
Ja powiem tak, no byłem gorącym zwolennikiem przystąpienia w 2004 roku do Unii Europejskiej, chyba tak jak zdecydowana większość Polaków. Tylko powiem z perspektywy czasu, że Unia tak, ale nie tak, nie taka Unia, nie taka, jaką mamy dzisiaj, nie mieszająca się w sprawy Polski, nie mieszająca się w sprawy Polaków, nie narzucająca swój dyktat.
No dobrze, ale ktoś powie...
Brytyjczycy to zrozumieli i właśnie wychodzą z Unii.
Dobrze, natomiast...
To jest skrajny przypadek, oczywiście tak.
Ktoś powie, został podpisany traktat lizboński i w ponoć w tym traktacie zapisane są właśnie te wszystkie sprawy, o których teraz próbuje się zapomnieć.
To niech pani prezes Gersdorf i ci mądrzy sędziowie z Sądu Najwyższego zrobią konferencję prasową i pokażą, gdzie w traktacie enumeratywnie jest to zapisane.
Tak jak Adam powiedział wcześniej, najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i jej należy się trzymać.
Niestety,
opozycja wykorzystuje
mało tego,
w sposób skrajny.
Pani prezes Gersdorf powinna nas poinformować, czy Konstytucja RP jeszcze obowiązuje, czy też została zawieszona w wyniku jakiegoś zamachu stanu dokonywanego na naszych oczach.
Krótka muzyczna przerwa i wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. 28 minut do godziny 19. Krzysztof Chmielnik, Adam Roszczyński, Daniel Sawicki, Janusz Rzyczkowski przy mikrofonach, więc spotkanie publicystyczne tutaj na 103 i 106 FM, jak to w zwyczaju mamy co kilka tygodni gościć u państwa w domach, w samochodach, w miejscu pracy i rozmawiać o polityce. No takim tematem gorącym politycznym były wybory Platformie Obywatelskiej, wybory nowego przewodniczącego. Przyznam panom, że dziś rozmawiałem ze słuchaczami Radia Zachód w otwartym mikrofonie na temat wyborów w Platformie, wyborze Borysa, czy też Borysława, bo to różnie jest podawane, Budki. Mam takie jednak wrażenie, że większość naszych słuchaczy, osób, które brały udział w audycji, nie dowierza, by mogło to spowodować jakąś jakościową zmianę w Platformie Obywatelskiej, ale trzeba przyznać, że zmiana nastąpiła i chociażby z samego faktu, że wygrał Borys Budka, a nie Tomasz Siemoniak, który był wskazywany przez Grzegorza Schetynę jako ten następca.
Pocałunek śmierci.
To być może właśnie, ale że ta zmiana może jednak nastąpi. Może opinia publiczna myli się w swoich przekonaniach, choć też z drugiej strony, jeśli wierzyć sondażom, które publikuje dzisiaj telewizja opozycyjna, jeśli tak można powiedzieć, no to tam już tylko 5% różnicy między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, więc jest jakiś bonus do tej zmiany. Jak panowie rozumiecie i czytacie generalnie to, co wydarzyło się w Platformie, to teraz Daniel Sawicki rozpocznie.
No, gratuluję wyboru. Pewnie był trudny. Chociaż 80% zagłosowało, 80% osób, które głosowały w Platformie za Borysem Budką. Jaki mieli wybór? No, wybór mieli między Grzegorzem Schetyną praktycznie, a Borysem Budką. No, Grzegorz Schetyna nie startował, desygnował pana Siemoniaka, więc wiadomo, że to był jego człowiek.
Przepraszam, był jeszcze Bartosz Sienkiewicz, Bartosz Arłukowicz, była pani Joanna Mucha.
Tak. Marionetkowi tak zwani. Znaczy, pani Mucha chyba scedowała na kogoś, pamiętam, głosy przed samymi wyborami. Chyba się wycofała jednak tuż przed samymi.
To na Borysa Budkę.
Prawdopodobnie tak. Na pewno z takiej sytuacji
doszło. Z czego się 80%
musiało
się. Co
ciekawe,
zrobić.
Bartosz Arłukowicz wstępnie poparł panią Kidawę-Błońską przecież, a później popierał już kogoś innego. No więc to jest też bardzo ciekawe, jakie gry zakulisowe toczą się w Platformie. Tam na pewno jest w tej chwili dużo entuzjazmu. Ja miałem okazję rozmawiać z panią posłanką z województwa lubuskiego kilka dni temu. Entuzjazm jest ogromny w Platformie, że to jest poprowadzenie ze sztandarami do zwycięstwa. Jestem bardzo sceptyczny co do tego typu myśli i jakby tej chęci zbudowania narracji polegającej na tym, że będzie tak świetnie, wspaniale. Nie, moim zdaniem nie będzie. To będzie utwardzony kurs jeszcze bardziej, bo Borys Budka jest jastrzębiem mimo wszystko. Jego wystąpienia, jego starcia słowne są czasami tak mocne, przynajmniej ja tak to odczytuję, że tutaj będzie kierunek na typowe zwarcie z władzą i nie ma co ukrywać, o ile Grzegorz Schetyna to jest człowiek, tak zwany polityczny cwaniak, którym można było kugrować, grać, to z Borysem Budką ja nie wiem, czy do czegoś takiego może dojść. Zapamiętałem Borysa Budkę jeszcze z jednej sytuacji po wyborach samorządowych, kiedy pan Kałuża zmienił front i przeszedł w Katowicach w sejmiku śląskim w szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Pan Borys Budka no wręcz z płaczącą miną zapowiedział proces w tej sprawie, a tylko dlatego, że żona pana Budki traciła wtedy pracę w Urzędzie Marszałkowskim, była wysokim urzędnikiem przy poprzednim marszałku. No, dla mnie to jest kuriozalne. Doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych wypowiadający takie słowa trochę się kompromituje.
Adam Ruszczyński też tej sprawie się przygląda, przysłuchuje. Jak to czuje?
Entuzjazm w Platformie jest być może duży, ale to jest chyba bardziej entuzjazm z odsunięcia Grzegorza Schetyny niż z wyboru Borysa Borysława Budki. Te 80 prawie procent, które otrzymuje pan Budka, no, świadczy o pewnej determinacji daleko posuniętej, ale czy będzie to nowa jakość w Platformie Obywatelskiej? Ja w to wątpię. Zapytałem we wtorek Sebastiana Ciemnoczołowskiego, na czym polega ta nowa energia przewodniczącego Budki. No i mój rozmówca, poza jakimiś banałami takimi opowiadanymi okrągłymi zdaniami, nie potrafił powiedzieć wiele na temat tożsamości Platformy Obywatelskiej, bo to jest problem.
To nie ma tożsamości.
Właśnie. Kiedyś mówiono, że to jest partia prawicowa. Sebastian Ciemnoczołowski przedstawiał się jako działacz chadecki. Dzisiaj chadecka jest
czy mówi
PSL.
Czy mówi o sobie Polskie Stronnictwo Ludowe? Tak,
tak
jest.
A Sebastian Ciemnoczołowski już mówi o Platformie jako o centrum. Czyli jest to taka partia wędrująca nerka, która się przemieszcza od prawej strony w stronę centrum, a ja też pamiętam, kiedy usiłowała łapać wyborców z lewej strony. Ale ponieważ Grzegorz Schetyna popełnił bardzo duży błąd, nie biorąc tym razem pod sztandary lewicy, to lewica mu urosła i w zasadzie Platforma Obywatelska nie ma czego szukać po lewej stronie. Więc teraz z konieczności czynią cnotę i nazywają się partią centrową, a w tej partii zostało w tej chwili niecałe 11 tysięcy ludzi, którzy płacą
składki. Ale spośród komentarzy po wyborze, czy w momencie już nawet, kiedy Borys Budka został przedstawiony, czy zgłosił się do wyborów w Platformie, to pojawiały się także takie komentarze, że to jest wymarzony przewodniczący Platformy dla Prawa i Sprawiedliwości, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość z takim przewodniczącym Platformy to będzie mogło w cudzysłowie konie kraść, to znaczy, że dobrze będzie się polaryzować, odnosić właśnie do takiego lidera. Krzysztof Chmielnik.
Chciałbym, że tak powiem, wlać trochę oleju na te wzburzone jakby głosy i taką refleksję natury ogólnej tutaj zaprezentować, że sukces ugrupowania partyjnego zależy od, moim zdaniem, dwóch istotnych składników. Pierwsze to musi być program, który się realizuje i który się musi podobać. Platforma go nie ma. A druga rzecz, która jest niezbędna, czego jaskrawym dowodem jest Donald Tusk, że musi, jeśli nie ma programu, to żeby chociaż była charyzma lidera, który potrafi zaczarować rzeczywistość i wtedy program nie przeszkadza, bo wiadomo, że w polityce bardzo często sprzedaje się samo opakowanie. Natomiast Platforma ma deficyt opakowania i ma deficyt programu. I w tej sytuacji...
Znaczy ma opakowanie zastępcze. Wyrób czekoladopodobny.
O. No to znaczy, zamiast ładnej folii mamy tekturę taką sobie surową. Natomiast Grzegorz Schetyna po odejściu tego ładnego opakowania, no już za to opakowanie nie był w stanie robić i próbował wszelkimi jakby siłami utykać szpary w tej łodzi, bo w gruncie rzeczy utrata beneficjów na skutek przegranych kolejnych wyborów powoduje, że nie opłaca się już być członkiem Platformy, bo to nie daje profitu. W związku z tym, jaka idea może ludzi do tej partii skłaniać, jeżeli ilość możliwości finansowych, jakie ta partia daje, ewidentnie maleje. I odejście Grzegorza Schetyny, który trzymał tą partię w jakiejś tam dyscyplinie...
W ryzach.
Spowoduje, że ta załoga zacznie przekrzykiwać się, którym wiosłem teraz będziemy wiosłować i jaki kierunek wybierzemy. Czy będziemy szli w kierunku programu dla przedsiębiorców, czy może dla chłopów, czy może chrześcijański, czy może liberalny, czy może odbieramy SLD jakieś głosy. I właściwie tam jest taki bączek, jeśli można powiedzieć, jeśli idzie o wybór kierunku. Zobaczymy, czy się...
Jeśli pozwolicie, ja bym przypomniał taką sytuację. Kiedyś Jerzy Urban nazwał Sojusz Lewicy Demokratycznej partią poszukiwaczy posad. I ja odnoszę nieodparte wrażenie, że w tej chwili Platforma Obywatelska jest partią poszukiwaczy posad, bo gdybyśmy się przyjrzeli na jej struktury lubuskie, czy też wręcz zielonogórskie, to one poza garstką przedsiębiorców składają się w dużej mierze z beneficjentów rządów Platformy, czyli grupy urzędników z urzędu zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i w innych agendach Platformy Obywatelskiej. Według mnie Platforma zmierza w stronę partii schyłkowej.
Ciekawe będzie śledzenie losów poszczególnych powiedzmy emigrantów, bo ja mam takie przekonanie, że tam nastąpiło zaburzenie stabilności Platformy takiej wewnętrznej i zaczną się pojawiać uchodźcy na inne łódki, na inne tratwy.
Takim uchodźcą dla mnie Upanka Włoski, który głosował też w tych wyborach. To było ciekawe.
To jest oczywiście zagwozdka taka, czy mamy do czynienia z senatorem niezależnym, czy jednak senatorem Platformy Obywatelskiej.
Ale z senatorem zamkniętym.
No i pytanie, co wydarzy się... Oczywiście z Platformą Obywatelską po wyborach prezydenckich, bo jeśli, i tutaj też czynione są różnego rodzaju analizy, określone scenariusze, jeśli kandydatka Platformy Obywatelskiej przegra wybory prezydenckie, no to tutaj może
pojawić się jeszcze... A charyzmę masz taką, że nie zapowiada się, żeby wygrała.
No, wyborcy ocenią, natomiast okaże się również, czy przypadkiem nie pojawi się jakaś inna siła, nowa siła polityczna, nowa partia, także skupiona wokół teraz, czy też w sposób naturalny, czy sztucznie wykreowany liderów, bo przecież
Myślę, że jest na to pewna szansa, bowiem nieprzypadkowo bliski współpracownik Donalda Tuska, pan Cichocki, były minister do spraw nadzoru nad służbami specjalnymi, krąży blisko jednego z kandydatów, myślę tutaj o Szymonie Hołowni, i gdyby Szymon Hołownia uzyskał wynik około 10%, a Platformie by się nie powiodło, a myślę, że się nie powiedzie, bo jednak pani Kidawa-Błońska, jestem tutaj spokojny, dziwnie prezydentem, czy panią prezydent nie zostanie, to pojawi się naturalna pokusa, żeby rozważać, co zrobić z ewentualną resztówką, z masą upadłościową. I myślę, że jakiś nowy projekt polityczny się pojawi.
Daniel Sawicki w temacie?
Tak, no jeżeli chodzi o kobietę, jedyną kobietę w tym towarzystwie na prezydenta Polski, kandydatkę, myślę, że Polacy nie są jeszcze gotowi na to, aby kobieta została prezydentem. Bardzo jasno zdefiniowano to na lewicy, gdzie mówiono najpierw o kobiecie, ale zdecydowano się na Roberta Biedronia.
A może to kobieta nie jest gotowa, żeby zostać prezydentem? Ta kobieta.
No myślę, że dzisiaj kobiety mają duże ambicje i na pewno chciałyby i predestynują do wysokich
posad. Omówmy o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej po prostu. Czy ona jako
polityk? Ja osobiście widziałbym ciekawszych kandydatów w gronie Platformy Obywatelskiej, ale to jest moje osobiste zdanie. Ja lubię słuchać, tak? Jak najbardziej. Ja lubię słuchać panią Kidawę-Błońską, lubię słuchać jej gagi, lubię słuchać jej wspaniałe wypowiedzi i wypasy tak zwane językowe. I w tym momencie mam po prostu ubaw, mówiąc krótko, ponieważ poza szacunkiem pełnym do pani Kidawy-Błońskiej, szacownej, szanowanej pani, to jednak w ostatnim czasie szczególnie, tak ja nie wiem, na czym to polega, czy na tym, że jest coraz większa nerwowość, czy ten czas do wyborów jest coraz krótszy, a tam się chyba nic nie dzieje, bo z tego, co wiemy, tam nie ma żadnego sztabu, kto pracuje w ogóle z panią Kidawą-Błońską. Być może to jest problemem i robi się nerwowo, stąd błędy, stąd dzieje się to, co widzimy później, jak jest to oceniane przez publicystów, dziennikarzy, no i osoby, które wokół polityki wypowiadają się często.
Stawiamy kropkę, muzyka i za chwilę porozmawiamy jeszcze. I już 11,5 minuty do godziny 19. Kontynuujemy nasze publicystyczne rozważania. Rozmawialiśmy o reformie sądów, rozmawialiśmy o reformie Platformy Obywatelskiej. Porozmawiajmy o tym, czy Polska wyszła obronną ręką z tej próby wkręcenia nas w historyczne kłamstwa Rosji. Czy tutaj możemy czuć się spokojni po tym, co wydarzyło się w Izraelu, kiedy to Władimir Putin spuścił z tonu i już nie wracał do kłamstw, które na temat naszego kraju, także udziału i przyczynach II wojny światowej opowiadał? Czy możemy czuć się usatysfakcjonowani także po poniedziałkowych uroczystościach w Oświęcimiu, które oczywiście w pierwszej kolejności są związane z niewyobrażalną tragedią, ale były również ocenione przez pryzmat polskiej racji stanu w kontekście tej prawdy historycznej, o którą tak bardzo zabiegamy. Czy w końcu możemy być spokojni, mając na względzie inne ważne wydarzenia w tym roku, które będą również okazją do tego, by swoje racje prezentować? I mowa tu nie tylko o racji polskiej, ale o tym, co będzie działo się w Moskwie na przykład. Adam Ruszczyński.
Ten rok będzie serią takich pojedynków, takich, o których mówiłeś już. I czy do końca będziemy mogli być usatysfakcjonowani? Ja myślę, że nasz głos wybrzmiewa coraz lepiej, bowiem tak zwana polityka historyczna stała się takim elementem polityki rządu, prezydenta, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i różnego rodzaju polskich instytucji wspierających propagowanie polskiej polityki historycznej. W Berlinie mamy otwarcie Instytutu Rotmistrza Pileckiego. Zaczynamy wreszcie postępować w taki sposób racjonalny. Szykowany jest też film o Rotmistrzu Pileckim. To jest o tyle ważne, że pokazuje, że nie tylko Żydzi cierpieli w Auschwitz. Auschwitz bowiem został zaprojektowany jako obóz dla Polaków i pierwsi Żydzi zostali przywiezieni w 1940 1942 roku. Zginęło ich oczywiście najwięcej, około miliona, podczas gdy Polaków zginęło 75 tysięcy. No ale przecież trudno tak wyważać w ten sposób, które cierpienie było większe. I myślę, że zauważono to także w Izraelu, bowiem prezydent Izraela, który przyjechał na uroczystości, zaprosił prezydenta Dudę do Izraela i przyznał, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Dodał jednak, że no jego zdaniem zbyt mała ilość Polaków pomagała Żydom. Oczywiście jest to temat na bardzo otwartą dyskusję, ale tutaj też można byłoby samym Izraelczykom przypomnieć, że kiedy po zorganizowaniu państwa Izrael w Palestynie zaczęli przybywać tam także pierwsi ludzie, pierwsze ofiary Holokaustu, to dominowała taka narracja aż do procesu Eichmanna, że Żydzi, którzy dali się wywieźć, byli sami sobie winni, czyli w Izraelu aż do procesu Eichmanna nie było takiego wszechogarniającego współczucia dla ofiar Holokaustu. Pisze o tym Tom Segev w książce 7 milion. Żydów przyjeżdżających do Izraela, te ofiary Holokaustu, Żydzi izraelscy nazywali mydło.
Krzysztof Kielnik.
Odpowiadając na pytanie, czy to jest jakaś istotna zmiana, jeśli idzie o politykę historyczną, to chciałem powiedzieć, że takie mam przekonanie, że my dopiero wchodzimy w zakręt. Jeszcze nie ma mowy, żebyśmy mogli powiedzieć, że to nastąpiła jakaś poważna zmiana kursu. Jest zamiar zmiany kursu, dlatego też niejako trzeba z wielkim optymizmem patrzeć na kolejne maleńkie uzyskane punkciki i bonusiki, które się gdzieś będą zbierały i tego się trzeba trzymać. Mam takie przekonanie, że pojawienie się na polskiej scenie Konfederacji wymusza na PiSie ruch w kierunku prawej strony i żeby konkurować z Konfederacją, która chłoszcze PiS niemiłosiernie, jeśli idzie o brak patriotyzmu tego narodowego, wymusza na PiSie zwrócenie większej uwagi na ten wątek patriotyczny, na budowanie pozycji Polski w świecie, na dumę.
Konfederacja chłoszcze także niemiłosiernie Lewicę i Platformę Obywatelską.
Ale to jest jedna kwestia. Natomiast także musimy, że tak powiem, tą operację widzieć również w kwestii pewnej perspektywy wewnętrznej.
Jak świat na to patrzy,
jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
Tylko pytanie, czy akurat Konfederacja, podbijając bębenek, nie narzuca zbyt za bardzo zaostrzonego tego kursu.
To jest inna kwestia. Natomiast tak? Ja mówię o tym, że nagle ten wątek patriotyczny, narodowy zaczął na scenie politycznej odgrywać większą rolę niż poprzednio. W związku z tym PiS musi się pochylić z troską nad tymi tematami i prezentować jakość wyraziście w tej sprawie.
Pytanie również, czy to, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach, tego, o czym mówi, jak mówi Rosja, jak mówi Władimir Putin, jak historia jest wykorzystywana do celów politycznych, właśnie te działania polskiego rządu ukierunkowane na budowanie tożsamości narodowej w oparciu o podkreślanie tych wszystkich historycznych kontekstów, jak bardzo to jest teraz potrzebne oręże, tak jak to się przydaje, bo gdyby odejść od tego, gdyby nie było to od początku podnoszone, to dziś byłoby trudniej także przekonywać świat do tego, że to jednak my mamy rację.
Adam Roszczyński,
ale Daniel Sawicki jeszcze nie mówił tak, że
Rosja tej narracji nie wygra, a nie wygra dlatego, bo ma piętę achillesową w postaci paktu Hitler-Stalin.
I
rzeczywiście, z naszego punktu widzenia Rosja jest takim samym agresorem jak Hitler w 1939. oprawcą także Polaków. Wspomniałeś o Katyniu, o setkach tysięcy ludzi wywiezionych na wschód, bo oni się tam w Syberii przy tym wyrębie lasów nie znaleźli z własnej woli. A więc ten rachunek krzywd jest różny. Rosja natomiast ustami ambasadora Andrzejewa ostatnio usiłowała nam tak odbić piłeczkę, że my zawdzięczamy Rosji w zasadzie wszystko, my Polacy, bo gdyby nie Rosja, to Polski by nie było. To jest oczywiście gigantyczna przesada.
No oczywiście my mamy zadrę do Rosji i w pełni uzasadnioną za to, co działo się podczas II wojny, no i też później, tylko niestety, ale Europa nie widzi tego w takim samym stopniu jak Polska i nie będzie tego widziała. Tak, absolutnie nigdy.
Ale coraz częściej zaczyna to dostrzegać.
Przecież Rosja była traktowana przez długie lata, oczywiście do czasu rozpoczęcia zimnej wojny, jako aliant. To byli alianci, tak? Państwa zachodnie, Wielka Brytania, Stany i Rosja, wielka trójka.
Brakuje tutaj tego znaku równości między nazizmem i komunizmem, prawda?
Zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch systemów, to dla krajów Europy Zachodniej
sympatia dla komunizmu
dopiero w późniejszych czasach, tak, określono ten komunizm jako totalne zło. Polska praktycznie nie liczyła się w tych rozważaniach, ale wracając do tej polityki historycznej, to była przez dłuższy okres czasu domena polskiego rządu. Rzeczywiście doskonale władze Polski odnajdywały się, mówię tutaj o ostatnich latach, w tym zagadnieniu. Kilka takich mocnych uderzeń, przede wszystkim w kwestii żydowskiej. Zostaliśmy, myślę, zaatakowani, tak? Też roszczenia żydowskie. A to, co mówi Putin, to jest oczywiście tylko i wyłącznie uwarunkowane na wewnętrzną grę w Rosji. Ja absolutnie nie będę pod takim kątem odnosił się do tej sytuacji, jakby Putin miał coś ugrać w stosunku do Polski. Bo co ma tutaj ugrać po prostu? Poza stworzeniem takiej sytuacji i nerwowości w Polsce, bo oczywiście my musimy odpowiadać na pewne stwierdzenia, prostować nieprawdy, to jednak Putinowi najbardziej chodzi o to, żeby ugrać coś w swoim wewnętrznym przekazie.
No i pytanie także tu wrócę do Krzysztofa, ale też... czy na przykład to, jak o sprawie i kwestiach żydowskich mówi Konfederacja, nie jest jednak ukierunkowane na wewnętrzny przekaz i politykę wewnętrzną, a mniej na to, co Polska może osiągnąć i może osiągnąć w tych rozważaniach międzynarodowych i w dyskusji międzynarodowej. Panowie, musimy kończyć, bo już za chwilę wiadomości Radia Zachód, ale za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Daniel Sawicki.
Dziękuję bardzo.
Adam Ruszczyński.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Mielnik.
Dziękuję.
I Janusz Życzkowski. Zapraszamy. Zostańcie Państwo z nami na 103 i 106 FM.